Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Audycja o księdzu Jerzym Popiełuszce oraz kolejny odcinek Historii pewnego nawrócenia. To znajdzie się w publicystycznej części magazynu. Zaczniemy od relacji z audiencji ogólnej. Papież mówił o świętym Bonawenturze jako twórcy teologii postępu w Kościele. Zaapelował też o położenie kresu przemocy w Nigerii. Na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI kontynuował katechezę o świętym Bonawenturze. Tym razem przedstawił go jako interpretatora dziedzictwa świętego Franciszka i twórcę teologii postępu w Kościele. Bonawentura żył w czasach przełomowych. Święty Franciszek wnosił do Kościoła coś całkiem nowego. Franciszkanie nie tworzyli jednak nowego Kościoła, lecz musieli się wkomponować w zastaną rzeczywistość kościelną.
Bonaventura jest uważany za najwybitniejszego interpretatora dzieła świętego Franciszka z Asyżu. Dostrzegał błędy w nauczaniu pewnej części franciszkanów, którzy utrzymywali, że Franciszek stworzył wieczną Ewangelię, która miała zastąpić Nowy Testament, oraz że Stary Testament był erą Boga Ojca, po której nastąpiła era Chrystusa i Kościoła, a wraz z Franciszkiem nadeszła era Ducha Świętego.
Aby uporać się z tym problemem, Bonaventura stworzył nowatorską teologię postępu. W odróżnieniu od innych teologów nie sądził on, że szczytem myśli chrześcijańskiej są ojcowie Kościoła. Dzieło Franciszka przekonało go, że w dziejach chrześcijaństwa mogą się pojawić nowe światła. Niezbędne jest jednak zachowanie ciągłości z przeszłością i jedności z resztą Kościoła. Źródłem tych nowości i odnowy Kościoła jest sam Chrystus, zauważył papież.
W tym momencie warto powiedzieć, że również dziś spotykamy się z poglądami, według których cała historia Kościoła drugiego tysiąclecia była stałym upadkiem. W rzeczywistości jednak dzieło Chrystusa nie cofa się, lecz rozwija. Czymże byłby Kościół bez nowej duchowości cystersów, franciszkanów, dominikanów, bez świętej Teresy czy świętego Jana od Krzyża? Wiemy też, że po Soborze Watykańskim II niektórzy byli przekonani, że wszystko będzie odtąd nowe, że powstał nowy Kościół, a Kościół przedsoborowy przestał istnieć. Dzięki Bogu mądrzy sternicy Łodzi Piotrowej, Paweł VI i Jan Paweł II potrafili bronić z jednej strony nowości Soboru, a z drugiej jedności i ciągłości Kościoła, który zawsze jest kościołem grzesznika, a zarazem miejscem łaski.
Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do przeżywanego obecnie Wielkiego Postu.
Siostry i bracia, w tym czasie Wielkiego Postu przyjmijmy zaproszenie świętego Bonaventury, by słuchać Bożego słowa życia i prawdy, które rozprzymiewa w głębi naszej duszy. Oczyszczajmy nasze myśli i nasze czawanie, aby Chrystus był obecny wśród nas, a my byśmy rozumieli Jego nauczanie, które wskazuje drogę ku prawdziwemu szczęściu.
Na zakończenie audiencji papież nawiązał do tragicznych wydarzeń ostatnich dni. Najpierw wspomniał o poniedziałkowym trzęsieniu ziemi w Turcji. Zapewniając o swej modlitwie za ofiary kataklizmu, wezwał wspólnotę międzynarodową do udziału w akcji ratunkowej.
Szczere wyrazy współczucia przekazuję również ofiarom bestialskich aktów przemocy, które wykrwawiają Nigerię, nie szczędząc nawet bezbronnych dzieci. Po raz kolejny powtarzam ze smutkiem, że przemoc nie rozwiązuje konfliktów, a jedynie pogłębia ich tragiczne konsekwencje. Apeluję do tamtejszych przywódców politycznych i religijnych, aby zabiegali o bezpieczeństwo i pokojowe współistnienie całego społeczeństwa. Zapewniam w końcu o mojej bliskości z duszpasterzami i wiernymi w Nigerii, prosząc ich, aby silni i niewzruszeni w nadziei byli prawdziwymi świadkami pojednania.
Podobnie jak przed tygodniem, pochylimy się teraz nad postacią legendarnego kapelana księdza Jerzego Popiełuszki w związku ze zbliżającą się jego beatyfikacją. Rafał Łączny przybliżył nam już rodzinną miejscowość męczennika oraz historię jego powołania. Dziś natomiast przyjrzymy się czasom seminaryjnym, pobytowi w wojsku i pierwszemu okresowi posługi kapłańskiej Jerzego Popiełuszki.
W opowieści o życiu i posłudze księdza Jerzego Popiełuszki zatrzymaliśmy się w okolicach roku 1965. Młody chłopak, pochodzący z niewielkiej miejscowości Okopy koło Suchowoli, decyduje się wstąpić do seminarium duchownego w Warszawie. Jak napisze w podaniu o przyjęcie, chce zostać księdzem, gdyż ma umiłowanie do tego zawodu. Władza komunistyczna niechętnie patrzy na kleryków. Choć istnieje umowa pomiędzy państwem i kościołem, by seminarzystów nie wcielać do wojska, to jednak wielu alumnów musi na 2 lata przerwać naukę w seminarium i odbyć zasadniczą służbę wojskową. Tak było m.in. w przypadku księdza Jerzego, opowiada Piotr Pokojski z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
Władza piętnowała szczególnie biskupów, którzy byli w cudzysłowie niepokorni wobec władzy, którzy krytykowali władzę ludową. I taką odpowiedzią władzy było to, że powoływała kleryków z seminarium, z diecezji konkretnego biskupa do wojska. Czyli to nie było takie zjawisko ogólne w całej Polsce, tylko powiedzmy diecezja przemyska, diecezja warszawska, gdzie był ksiądz prymas Wyszyński. To były takie diecezje, które były na celowniku władzy. Jeden z kolegów księdza Jerzego opowiadał, że kiedy inni zwykli żołnierze budzili się, wówczas klerycy wracali dopiero z ćwiczeń. Ksiądz Jerzy opowiadał, że za karę, za to, że nie chciał zdjąć medalika, za to, że nie chciał przestać modlić się na różańcu, musiał w piżamie całą noc spędzać na przykład na śniegu.
2-letni pobyt w jednostce wojskowej w Bartoszycach nie pozostał bez wpływu na zdrowie młodego chłopaka. Zauważyli to również jego seminaryjni koledzy, wśród nich dzisiejszy proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie, gdzie pracował ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz prałat Zygmunt Malacki.
Jurek bardzo często jeździł do szpitala, bo wojsko odebrało mu zdrowie i Jurek często chorował. I sam ten fakt, że on jako młody chłopak doświadczał tej fizycznej niemocy, to go jakoś psychicznie kształtowało. I on był inny od nas. On był bardziej wrażliwy na drugiego człowieka, szczególnie człowieka cierpiącego.
W tym miejscu wypada przypomnieć, że na chrzcie, który odbył się 16 września 1947 roku w kościele parafialnym w Suchowoli, ksiądz Popiełuszko otrzymał imię Alfons. Dziś jednak znamy go jako Jerzy.
No my żeśmy w seminarium na niego mówili Alek i został praktycznie do końca dla nas Alkiem, a nie księdzem Jerzym. Ksiądz biskup Miziołek, jako były rektor seminarium, zaproponował księdzu Jerzemu, żeby przed święceniami kapłańskimi może zmienił sobie imię. I rzeczywiście ksiądz Jerzy podjął taką decyzję, że przed święceniami kapłańskimi zmienił imię z Alfonsa na Jerzy.
28 maja 1972 roku Jerzy Popiełuszko otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Na prymicyjnym obrazku ksiądz Popiełuszko zamieścił następujące zdanie. Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. Po święceniach na 3 lata młody kapłan trafił do parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ząbkach. Od 1975 roku posługiwał w Aninie w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, a od roku 1978 w parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie. To właśnie pod koniec roku 1978 rozpoczął posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego.
W kaplicy Res Sacramise na Starym Mieście, w obecnej siedzibie Caritasu, jest duszpasterzem średniego personelu medycznego. Odwiedza chorych, zachęca do pojmowania opieki nad chorymi nie jako pracę, ale jako służbę. Nawet do dzisiaj, kiedy są wspomnienia właśnie dotyczące księdza Jerzego, czy też imieniny, urodziny, czy rocznica śmierci, zawsze gromadzą się pielęgniarki, które uczestniczyły właśnie w duszpasterstwie prowadzonym przez księdza Jerzego.
Powróciły jednak kłopoty ze zdrowiem. W styczniu 1979 roku ksiądz Jerzy zasłabł w czasie odprawiania mszy świętej, co skończyło się kilkutygodniowym pobytem w szpitalu. Kapłan nie wrócił już do swych zwyczajnych wikariuszowskich obowiązków. W roku akademickim 1979-1980 powierzono mu posługę w duszpasterstwie akademickim w kościele świętej Anny. 20 maja 1980 roku trafia do parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.
Ksiądz Bogucki, kiedy poznał księdza Jerzego, powiedział takie znamienne słowa. Przyszedł do parafii prosty, nieśmiały, jakby zalękniony. Pytałem się w duchu, co za pociechę z niego mieć będę. Do kazań się nie rwał, śpiewu unikał, ale coś z niego promieniowało, coś mnie do niego ciągnęło, coś było wspólnego, był inny niż wszyscy, choć bezpośredni i taki swój. Nie trzeba było długo czekać, aby ksiądz Jerzy pokazał swoją prawdziwą osobowość. Ksiądz prałat Teofil Bogucki był takim duchowym ojcem dla księdza Jerzego. Ksiądz Bogucki zaufał księdzu Jerzemu, nie poszedł za innymi proboszczami właśnie w tą linię, że to jest człowiek, który musi poddać się leczeniu, ale uwierzył, zainwestował w cudzysłowie w tego księdza.
To właśnie w tej parafii rozpoczyna się przygoda księdza Jerzego ze środowiskiem robotniczym. Po ludzku patrząc, był to przypadek.
Szukano księdza, który by pojechał, żeby odprawić mszę świętą w niedzielę strajkującym hutnikom. I zwrócono się do innego księdza, tu Stanisława Kostki. Ten ksiądz się wymówił tym, że nie może, że nie ma czasu. I tę rozmowę słyszał ksiądz Jerzy. I mówi, no to ja pojadę. Zupełnie nieświadom i nie zdawał sobie sprawy, jaką decyzję podejmuje. Bo ta decyzja zaważyła na dalszym życiu księdza Jerzego. Wziął ornat, albę, parametry liturgiczne i udał się do tej huty. Nieświadom naprawdę, gdzie jedzie. I dopiero kiedy przekroczył bramy huty, zorientował się, że wkracza w jakąś zupełnie inną rzeczywistość. Najpierw oklaski. Wielki szparel ludzi po jednej i po drugiej stronie. Ksiądz Jerzy się sam zastanawiał, dla kogo te oklaski. I odpowiedział sobie, że to są oklaski nie dla niego, ale dla Kościoła, bo Kościół w jego osobie przekracza po raz pierwszy bramy socjalistycznej fabryki. Zanim zacznie mszę świętą, będzie spowiadał robotników, którzy ubrudzeni w tych swoich kombinezonach roboczych będą klękać na asfalcie. No i tak się zaczęła jego wielka przygoda ze światem ludzi pracy, ze światem robotniczym, ale nie tylko. Zaczęła się jego wielka przygoda poprzez mszę świętą za ojczyznę, którą odprawiał w każdą ostatnią niedzielę miesiąca ze światem artystów, aktorów, ale także intelektualistów, światem nauki. Wcześniej był duszpasterzem średniego personelu medycznego, ze światem lekarskim, światem pielęgniarek. No i tak by można wyliczać jeszcze bardzo długo.
Wspominając mszę świętą w warszawskiej hucie 31 sierpnia 1980 roku, ksiądz Jerzy pisał: trzeba było słyszeć te męskie głosy, które niejednokrotnie przemawiały niewyszukanymi słówkami, a teraz z namaszczeniem czytały święte teksty, a potem z tysięcy ust wyrwało się jak grzmot: Bogu niech będą dzięki. Historia tej mszy świętej musiała znaleźć swoje miejsce nie tylko w notatce księdza Jerzego, ale również służby bezpieczeństwa, która rozpracowywała działającą w hucie Warszawa Solidarność. Choć formalnie pierwsza wzmianka o kapłanie w dokumentach SB pojawiła się dopiero kilka miesięcy później, 26 kwietnia 1981 roku, mówi dr Andrzej Grajewski, historyk.
Taki formalny dokument operacyjny pierwszy, który mówi o księdzu Jerzym, to jest notatka z poświęcenia sztandaru Solidarności Huty Warszawa i to jest notatka operacyjna zrobiona przez funkcjonariusza, który bierze udział w tej uroczystości i ten materiał jest w sprawie operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Drut, która była założona nie na księdza Jerzego, a na Solidarność Huty Warszawa. Także on tutaj występuje też jako osoba poboczna. Zasadniczy materiał, który był rejestrowany specjalnie na księdza Jerzego, to jest sprawa operacyjnego rozpracowania Popiel z 1982 roku.
Od września 1982 roku trwa już głęboka inwigilacja działań księdza Jerzego Popiełuszki. Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych wszczął wówczas tak zwaną sprawę operacyjnego rozpracowania, SOR, o kryptonimie Popiel. Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała wszelkie możliwe środki, źródła osobowe, a więc mówiąc wprost donosicieli, podsłuchy, w tym rejestrację kazań kapłana, a także stałą obserwację.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Tak się dzieje wtedy, gdy odstępujemy od Ciebie. Wspominając i analizując okres swojego życia, w którym był zafascynowany manicheizmem, Augustyn ukazuje negatywne postawy, jakie wyraźnie dostrzegał u ludzi, z którymi wówczas się spotykał. Teraz, gdy już minęło sporo lat i gdy zupełnie inaczej patrzy na tamto doświadczenie, dochodzi do wniosku, że niektóre słabości w sposób szczególny utrudniają duchowy wzrost człowieka, niezależnie od wyznawanej wiary i życiowych przekonań. Są one niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że stanowią przyczynę różnego rodzaju niewłaściwych zachowań, niesłusznych oskarżeń i niemoralnych czynów. Do nich należy niewątpliwie zazdrość i satysfakcja, jakiej doznają niektórzy, widząc ludzkie nieszczęście. Augustyn stwierdza w wyznaniach, że zazdrość występuje wtedy, gdy człowiek, któremu gorzej się powiodło, napada na tego, komu powiodło się lepiej. Może ten człowiek, robiący karierę, atakować kogoś, czyjej konkurencji albo obawia się na przyszłość, albo już teraz nie chce znosić. Mogą się też dziać takie rzeczy dla samej satysfakcji oglądania cudzego nieszczęścia, jak wtedy, gdy ludzie się przypatrują walkom gladiatorów, albo gdy kogoś wystawiają na pośmiewisko i w ogóle szydzą z innych. Tak się dzieje wtedy, gdy odstępujemy od Ciebie, który jesteś źródłem życia, jedynym prawdziwym Stwórcą i rządcą Wszechświata. Jest rzeczą zastanawiającą, że Augustyn, który pisze te słowa już po swoim nawróceniu i odnosi je przede wszystkim do minionego okresu życia, tym razem używa czasu teraźniejszego. Być może także w ten sposób chce pokazać, że chodzi o niebezpieczeństwo ciągle aktualne, dotyczące zarówno wierzących, jak i niewierzących. Zazdrość towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia, czego wymownym dowodem jest opisana w Księdze Rodzaju tragiczna historia dwóch braci, Abla i Kaina. Zazdrość może prowadzić do najgorszych występków. Z niej rodzą się nienawiść, obmowa, radość z nieszczęścia bliźniego i smutek z jego powodzenia. Chcielibyśmy, aby te rzeczywistości nie dotyczyły nas, ludzi wierzących, ale przecież wiemy, że tak nie jest. Różne są bowiem rodzaje zazdrości. Brat syna marnotrawnego z ewangelicznej przypowieści Chrystusa nie potrafił się cieszyć z jego powrotu do rodzinnego domu. Kiedy nie odczuwamy radości, gdy nasi bliźni są zdrowsi, bogatsi i bardziej od nas znani czy lubiani, przyjmujemy postawę tego syna, który co prawda fizycznie rodzinnego domu nigdy nie opuścił, ale duchowo od niego bardzo się oddalił. Także wtedy, gdy nie bronimy naszego współbrata niesłusznie oskarżanego i nawet jeśli mu jeszcze niczego nie udowodniono, odczuwamy pewną satysfakcję z powodu jego trudności, bo do tej pory zbyt dobrze mu się powodziło, nie jesteśmy prawdziwie w domu. Prośmy za pośrednictwem świętego Augustyna, abyśmy potrafili przezwyciężać nasze niechęci do bliźnich, pozbywać się myśli i postaw zazdrosnych, rywalizacji i podejrzeń i w ten sposób wracali do czekającego na nas Ojca prawdziwej miłości.
Przypomnę, że rozważania księdza Waldemara Turka mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.rv.pl. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.